I dzisiaj mamy taki temat: jeśli Bóg jest dobry, to dlaczego na świecie jest tyle zła, tyle cierpienia? Jeśli Bóg jest dobry, to dlaczego? W ogóle to jest pytanie dziwne i nielogiczne. Ono jest kompletnie nielogiczne. Dlaczego mamy pretensje do Boga? Ktoś kiedyś żalił się do duszpasterza i ciągle się żalił i mówi: dlaczego to mnie spotyka? I w końcu pasterz już po tylu nauczaniach, po tylu wykładach, po tylu poradach duszpasterskich temu człowiekowi mówi: a dlaczego nie? Dlaczego mnie tyle spotyka złych rzeczy? A pastor mówi: a dlaczego nie? Powiedz mi, dlaczego macie nie spotykać? No proszę bardzo, odpowiedzmy. Odpowiedzmy, dlaczego ma nas nie spotykać? I właśnie są dwa rodzaje zła. To pierwsze zło wychodzi z naszego wnętrza. Grzech, bunt. Tu Patrycja powiedziała, że Bóg dał im możliwość wyboru zła i dobra. Bo Bóg stworzył świat bardzo dobry. I ta możliwość była, z tym, że dał im prawo wyboru. Dlatego, że człowiek jest stworzony na Boży obraz, Boże podobieństwo, nie jest przeznaczony do tresury jak zwierzęta. Jego się nie tresuje, jemu się daje wskazówki i ten człowiek ma sam już później tworzyć, ma ziemię zagospodarowywać sam. On dokonuje samodzielnych wyborów. I tu właśnie jest cała tajemnica. Dlatego też Izajasz powiada, że Bóg nas chce wysłuchać. Jego ręka nie jest za krótka, żeby nam nie mogła pomóc. Nie. To wasze grzechy spowodowały, że to zło się od was oddaliło. Ale też i to zło pochodzi z zewnątrz. I gdy się nad tym zastanawiałem, to właśnie znalazłem takie ciekawe słowo, ciekawą wypowiedź Pana Jezusa, który nam poda 9 źródeł, skąd to zło do nas przychodzi z zewnątrz. Do nas, do ludzi wierzących, do ludzi odrodzonych, do dzieci Bożych. I żebyśmy nie pytali nierozsądnie, dlaczego mnie to spotyka. Dlatego, że są źródła, z zewnątrz źródła. I on powiedział: na świecie ucisk mieć będziecie. To jest fakt. Ten świat nie Bóg stworzył. On stworzył inny świat. Dlatego będzie nowa ziemia i nowe niebo. On stworzy jeszcze raz. Ale ten świat stworzony przez Boga, dobry świat, zły człowiek sobie samemu zepsuł. I spójrzmy do Ewangelii według Łukasza, rozdział 21. I tam będziemy mieli kolejno te źródła. Źródła, skąd pochodzi cierpienie i spada na człowieka wierzącego. I pierwszy werset, 8. Strzeżcie się, aby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas. Dlatego mówi Jezus: nie chodźcie za nimi. Adam i Ewa mieli możliwość wyboru. Albo to drzewo, albo to drzewo. Jeśli by nie wybrali z drzewa wiadomości dobra i zła, to jedliby z drzewa życia. Ale ponieważ wybrali to pierwsze drzewo, to drugie do dzisiaj jest od nas oddalone i dopiero do niego dojdziemy i nam mówi Apokalipsa, to drzewo rośnie po obu stronach rzeki przez 12 miesięcy wydaje owoce, narody spożywają i są uzdrawiani. A więc wybór. I tu Pan Jezus mówi, tak już jest, że będą zwodziciele. Pod moim imieniem będą zwodziciele. Ja sobie tak dzisiaj rozmyślałem, jeśli mówi apostoł Paweł do starszyzny zboru w Efezie, drapieżne wilki wyjdą spośród was, to stanąłem sobie przed lustrem i patrzyłem, czy moja twarz jest twarzą wilka, tego potencjalnego, ewentualnego, czy dalej jest owieczki. I każdy z nas powinien to robić codziennie, bo z pomiędzy nas wyjdą. Dzisiaj mamy bardzo duże zamieszanie religijne, światopoglądowe. Mamy dostęp w internecie, możemy sobie wszystkich słuchać. Dawniej to było niespotykane i mało kto wiedział, że coś złego ktoś tam wyprodukował w sensie ideologii. Dzisiaj to jest szybko nagłaśniane. I stąd ludzie tracą grunt. Nie wiedzą, czego się trzymać. Jezus mówi, nie chodźcie za nimi. A więc jeśli ktoś pójdzie, albo jeśli ktoś w rodzinie pójdzie, na pewno będzie cierpienie. Bo jeśli jest rodzina oddana Chrystusowi, a ktoś inny im mówi na przykład, musicie się jeszcze raz ochrzcić, bo tamten chrzest był nieważny, bo był chrztem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, a to musi być chrzest w imię Jezusa. Ja spotykałem tego rodzaju ludzi, ale czemu mówię? Bo po 40 latach jedno z małżeństw, które chrzciłem, a które później błogosławiłem, jest rozdzielone. Z tego powodu. I żyją w separacji, nie mają rozwodu i cały czas trzymają się swojej koncepcji. To jest cierpienie. Potworne cierpienie. Teraz spójrzmy na następne dwa wersety, 9 i 10. Nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich, powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. A więc jako chrześcijanie żyjemy na świecie, który jest uwikłany w konflikty i wojny. I spójrzmy w Nigerii. Prawie codziennie giną chrześcijanie. Mają nabożeństwa, za chwilę jest pożar tego budyneczku. Tam są przecież takie budynki bardzo nietrwałe. No i giną chrześcijanie podczas nabożeństwa. Spójrzmy na Ukrainę. W Europie. To samo się dzieje. Gdy patrzymy na te miasta, gdzie nie ma wojny, a są zniszczone tak, jak u nas po powstaniu warszawskim. I chrześcijanie cierpią. I te cierpienia na nich spadają. To się musi stać. Zauważcie. Czy to Bóg wytwarza i mówi musi, bo ja chcę? Więc czemu pytamy, dlaczego Bóg dopuszcza wojny? To się musi stać, bo człowiek walczy z człowiekiem. I Bóg go nie zatrzyma, bo jest nie czas, by go zatrzymać. Zatrzymał go, gdy ręce rozłożył, powiedział stop. Ale ręce rozłożył na krzyżu. Nie na czołgu. Na krzyżu. Mówi stop. I kto uwierzy i ugnie się, będzie stop. Spójrzmy na ten konflikt Izraelici i Palestyńczycy. To jest konflikt nie do rozwiązania. bo oba narody są w swojej ziemi. I co zrobić? Najlepiej, żeby razem mieszkali. Jak to dobrze, gdy bracia w zgodzie żyją. Psalm jest piękny. No ale co zrobić, żeby te dwa narody chciały ze sobą żyć? Gdy tam byłem prawie 20 lat temu, tuż przed tą drugą intifadą, to właśnie byłem zdumiony tą koegzystencją Palestyńczyków z Izraelitami. I nas oprowadzali po świętych miejscach Palestyńczycy. Oni nas wozili jako kierowcy i właściciele w autobusach. Oni nam w Kanie Galilejskiej sprzedawali wino, to z Kany. Tylko oni, nie Żydzi. I myśmy podróżowali bezpiecznie, spokojnie. I po 2 miesiącach nagle było zabójstwo ich premiera, a potem aż do dzisiaj to cały czas się dzieje. A więc to się musi stać, bo człowiek człowiekowi szykuje ten los. I chrześcijanin jest w to włączony, chciałby, czy by nie chciał. Jedyne dzisiejsze rozwiązanie jest nowe narodzenie w Jezusie Chrystusie. Ale ani Żyd, ani Palestyńczyk tego nie zrobi. Mimo, że i wśród Żydów, i wśród Palestyńczyków są chrześcijanie. Spójrzmy na werset 11. Będą silne trzęsienia ziemi, miejscami głód i zaraza, ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Trzęsienie ziemi nie pyta, czy jesteś dobry, czy zły. W pewnych biografiach misjonarzy wyczytałem takie dwa zdarzenia. Pewnego razu w Indiach trzęsienie ziemi zniszczyło budynek misyjny, a stojący obok dom publiczny ocalał. A więc Bóg jest niedobry. Natomiast w Birmie trzęsienie ziemi zmiotło wszystko. Tylko się ostał dom chrześcijanina. No i uznano, że to jest szczególny człowiek. Ale nie wolno nam żadnych pochopnych wniosków wyciągać. Ani z tamtego tragicznego, ani z tego wspaniałego przykładu. Żadnych. Nie wolno. To jest prostactwo. Prostactwo, które mówi, dlaczego ja, a nie on. Gdyby Bóg wybierał za każdym razem, to co by się stało? Chrześcijaństwo by się zdegradowało. Tłumy by się pojawiały w naszych zborach, bo to byłaby gwarancja jak polisa ubezpieczeniowa. A gdzie zbawienie? A gdzie cześć dla Jezusa? To jest nieważne. Bylebym tylko przeżył. Chcielibyśmy takiego chrześcijaństwa? Albo jeśli uważamy, że jakaś czynność chrześcijańska, na przykład namaszczenie olejem, daje zdrowie zawsze i każdemu. Kto położy ręce na kimkolwiek, będzie zdrowy, bo położył w imieniu Jezusa. To wtedy chrześcijaństwo stałoby się magią. To byłaby magia, dlatego że to Bóg uzdrawia. List Jakuba mówi, gdy ktoś choruje, niech zawoła starszych zboru, a nie niech starsi biegną do niego. Zauważmy, tu chodzi o człowieka, o jego stosunek do Chrystusa. On ręce rozłoży na krzyży i mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, spracowani i obciążeni. Chorujesz, to zawołaj starszych zboru, niech z tobą porozmawiają, pomodlą się i olejem namaszczą, a Pan podniesie chorego. Tak mówi słowo? Tak. I to nie jest magia. Jest to Boże uzdrowienie przez naszą wiarę i naszą modlitwę. Spójrzmy teraz na werset 11. A więc miejscami są trzęsienia ziemi, są miejscami również i zarazy. Jest również i głód. Cóż powiemy o zarazach? Wszyscy pijemy tę samą wodę, pijemy to samo mleko, jemy te same produkty kupione gdziekolwiek. I tam mamy zarazę. Tylko sobie obejrzyjmy programy takie. Myśmy z żoną w tym tygodniu też oglądali pewien. Już nie wiemy, czy tę rybę, nie, teraz nie powiem o co chodzi, bo nie chcę tu robić propagandy ani anty, czy będziemy dalej tę rybę jeść, a jedliśmy ryby, no bo chcemy być zdrowi. Gdy widzimy, jak ją preparują, jak ją szpikują, jak ją hodują, i tam jest czysta zaraza, bo musi być jej dużo, musi być zawsze. Pomyślmy sobie, 7 miliardów ludzi i wszyscy muszą mieć. Więc to musi być z zarazą zrobione. No i teraz, co mamy zrobić? Będzie zaraza i ona dotyka również i nas. No i teraz ktoś odczyta nam wspaniały psalm. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Czy to jest chrześcijańskie? To jest żydowskie. To jest psalm. 1000 lat przed Chrystusem tak mówiono i za czasów Chrystusa tak mówiono. Nam nie wolno tak mówić, że będę cieszył, bo oglądam odpłatę na bezbożnych, a ja jestem, moja rodzina zdrowi. Żadna plaga się nie zbliży do Twojego namiotu, długim życiem Ciebie nasycę. Jeśli spojrzymy na ten tekst od strony duchowej, to zgoda, ale od duchowej, nie od dosłownej. Bo jeżeli od dosłownej, to Nowy Testament tego nie naucza. To naucza Stary Testament, dlatego jest starym. A Nowy tak nie naucza. Nowy Testament mówi o chwale Chrystusa w nas. O nowym życiu, o odrodzeniu. Mówi, że Bóg kocha wszystkich i dla wszystkich syła słońce i deszcz. I na wszystkich też przyjdzie zaraza albo i głód. Proszę bardzo, teraz mamy w tym samym wersecie, co jeszcze? Trzęsienia ziemi, zaraza i głód. No ale chrześcijanina głód na pewno nie dotknie. Takiej bzdury ja nie mówię, bo się nasłuchałem od mojej mamy, gdy przez prawie 7 lat była na Syberii i mówiła mi, co jadła, a co ojciec żuł, by nam oddać jedzenie swoje. Żuł pasek, tak, pasek od spodni żuł, żeby oszukać głód, abyśmy my mogli zjeść. Później, gdy były lata 40, gdy była rodzina i tak dalej. Wchodzę, wtedy byłem w technikum, a więc lata już 50. I patrzę, mama stoi nad piecem gazowym, nad dużym takim garnkiem i trzyma ręce. Myślałem, że jest zimno w mieszkaniu i się grzeje. I tak się rozbieram, ale myślę, no nie, przecież jest ciepło. A ona już to zdjęła ręce i taka jest jakaś, widzę, zmieszana. Ja mówię, mamo, co ty robiłaś? Nic. Ja mówię, musisz mi powiedzieć, co robiłaś. Kaziu, modliłam się, żeby tego bigosu starczyło nam do końca miesiąca, gdy tata będzie miał wypłatę. A więc ten rodzaj ucisku, braku, cierpienia również i nas dotyka. Ale problem, co my z tym zrobimy? My powierzymy swój los Bogu, nie mówiąc, dlaczego jesteś taki niesprawiedliwy i oni tam za ścianą mają, a my nie mamy. Nikt podobnego człowiek nie może zrobić, dlatego że tego nam nie wolno robić, bo tego Nowy Testament i Chrystus nie naucza. Chodzi nam o coś innego, za chwilę o tym powiemy. Spójrzmy teraz na werset 12, ale pierwszą część. Lecz przede wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. My podnosimy ręce do góry, by Boga uwielbiać. A oni podnoszą ręce na nas, by nas prześladować. Widzimy różnicę? I kto z nas będzie miał pretensje? Boże, ja Ciebie uwielbiam, a oni mnie ciągną i turbują moje życie i moją rodzinę. Ale się nie ma co dziwić. To społeczeństwo żąda, abyśmy byli tacy jak oni. Jeżeli będziemy ich przewyższać, to będą zazdrośni i będą nas ściągać w dół, aby nas wyrównać do swego poziomu. Iluż to młodych ludzi się z pracy pozwalniało, bo kazali im kłamać, kazali im oszukiwać. Bo taką mieli pracę. W tej pracy nie można inaczej zarobić i sprzedać, jeśli się nie oszuka. I ponieważ odmawiali, to też i się musieli zwolnić. Po prostu chrześcijanin jest inną odmianą kaczki. Znamy baśń Andersena Brzydkie kaczątko? Znamy, tak? To się odwołam. Póki jeszcze ludzie znają, bo już spotkałem zbory, że podobnych rzeczy nie znają na przykład i się trudno odwołać, bo nie wiedzą, co to jest. I to brzydkie kaczątko cały czas czuło się pokrzywdzone, nieswojo. I mimo, że mama koło niego zabiegała, to czuło się skrzywdzone, bo wszystkie się z niego śmiały. Ale nadeszła chwila, gdy kaczki dumnie wzbiły się i kluczem uleciały. I wołają, chodź, chodź. Ale jakoś nie widać go. Teraz ja oczywiście konfabuluję i tworzę po kaznodziejsku. To nie jest tak dosłownie, ale myśl oddaję. I nagle patrzę, a tam gdzieś w zaroślach jakiś biały ptak. Długa szyja. Tak dumnie płynie. O, myśmy nie wiedziały, że mamy takiego sąsiada. Chodźmy się do niego zaprzyjaźnić. A więc, kochani, czy chcesz być zwykłą kaczką, czy chcesz być łabędziem, mimo że na razie jesteśmy jeszcze brzydkim kaczątkiem? I stąd na nas ręce położą i będą nas prześladować. Spójrzmy na drugą część tego wersetu 12, aż do wersetu 15. Wydadzą was do synagog, do więzień. Z powodu mego imienia to zrobią i będą was wlec do królów i namiestników. Spójrzcie, wydadzą, będą wlec. Takie słowa. I Chrystus mówi, że jego ukochana oblubienica będzie wleczona. Który narzeczony by na to pozwolił? Który mąż by się zgodził? A on mówi, będziecie wleczeni. A my mówimy, amen. Niech tak się stanie. Mówimy czy nie mówimy? Ale werset 13 nam wyjaśnia. Będzie to dla was sposobność. Do czego? Do składania świadectwa. I bardzo lubimy mówić świadectwo, powiedzmy, w zborze. Tam, gdzie nas słuchają. A tutaj, gdy nas posiekli nasze plecy, jak Pawła i Sylasa, gdy nas oczernili w prasie, gdy sąsiedzi się od nas odwracają, bo czytali i słyszeli, to co? Co teraz ze świadectwem, tym pięknym ze zboru mówionym? A Pan Jezus mówi, będzie okazja. Dlaczego? Dlatego, że jest to szczególny rodzaj prześladowania. Jest mowa o więzieniu, a więc tam się nagle okaże nasza niewinność, Ale po 3 miesiącach zatrzymania, po wielu przesłuchaniach i w końcu, gdy znajdą dowody, powiedzą niewinny. Ale nie powiedzą niewinny. Umorzone. Bo się nie chcą przyznać, że się pomylili. Synagoga. To nie jest takie bez powodu, nie. Normalnie by trzeba było powiedzieć świątynia. Wydadzą was do świątyni, do kapłanów. Ale tam był porządek teokratyczny. Tam było wszystko uporządkowane. Synagoga to jest coś innego. To jest taka gmina lokalna. Parafia lokalna, zbór lokalny. Takie stowarzyszenie religijne Żydów. I tam jest demokracja. Tam jest inaczej. Chcę przybliżyć. Synagogein znaczy gromadzić się. Zbór, eklezja to jest zgromadzenie tych, których byli powołani. To jest zbór. A więc to jest bardziej demokratyczne. I stąd ci, którzy są niezależni od świątyni, którzy mają stowarzyszenie, a więc są piewcami wolności, nagle nas prześladują, dręczą. Gdzie Paweł chodził, gdy głosił? Do synagog. I ci w Berei go słuchali w synagodze. Ale tam zaraz w Tesalonice to się na niego rzucili, prawda, że chcieli go kamienować. A więc widzimy, to jest właśnie wybór. To jest właśnie synagoga. I teraz mamy okazję dać świadectwo i więzieniu przed władzą świecką, i przed władzą religijną, dać świadectwo, gdy nas wlekli i zawlekli, przywlekli, a teraz nas wypuszczają. Pamiętamy, gdy Pawła wypuścili, prawda? I przeprosili za to, że Rzymianina siekli rózgami. Ale dzięki temu mamy opisy piękne i wydarzenia piękne w więzieniu. Ten dyrektor więzienia by się nie nawrócił, gdyby nie zawlekli Pawła i Sylasa do więzienia. A więc to są cierpienia. Normalne cierpienia. Idziemy dalej. 16 werset. Wydawać was będą nawet rodzice i bracia, i krewni, i przyjaciele. I niektórych z was o śmierć przyprawią. Kto to mówi? Diabeł? To mówi nasz Pan. Celowo wziąłem właśnie ten cały fragment, abyśmy nie mieli złudzeń. Jaka jest nauka Nowego Testamentu? Najbliższa rodzina. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy ich poglądów. I w naszym kraju teraz to raczej się rzadko zdarza, bo nie wolno, prawo zabrania. Ale jeszcze my pamiętamy czasy, lat temu jeszcze 40, pamiętam, 45, 50, ale 40, gdy pewien pastor dzisiejszy, już jest po 60, ale wtedy miał lat 20, ojciec, dyrektor dużej firmy, wyrzucił go z domu, dlatego że przyjął chrzest. I chłopiec do dzisiaj mieszka bez rodziców. Całe życie już dorosłe mieszkał bez rodziców, 20-latek. Dzisiaj to jest o wiele łatwiej niż wtedy. I on to zniósł. Pamiętam innego znów, to też dyrektor firmy, i to już na południu Polski, i też go wyklął. Ale się zreflektował po 3 miesiącach i go przyjął. A teraz w tym roku, gdy umierał ojciec tego pastora, to mówi mi, wiesz Kazik, bo akurat żeśmy w podobnym wieku, tata mnie zaprosił, właściwie poprosił mnie, abym się o niego pomodlił, gdy umierał. Ja się o niego modliłem, a on za mną powtarzał. Z własnej inicjatywy. A więc jest to okazja, abyśmy zaświadczyli. Ale co się dzieje w krajach muzułmańskich? Za wiarę ojciec córce odcina głowę i jest bohaterem w swojej wiosce. To chrześcijanie dzisiaj przeżywają. Spójrzmy teraz na werset 17. Z mego powodu, z powodu mego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. No jakżeż, no kochanie, czy się w ogóle warto nawracać? No, tutaj siedzi pan Tadeusz i nie wiem, co on teraz myśli, czy warto chrzest przyjmować, bo nieraz o chrzcie rozmawiamy, chce chrzest przyjąć. Czy warto, panie Tadeuszu, chrzest przyjmować? No, zobaczcie, zobaczcie. W nienawiści. Oczywiście dzisiaj już nie ma tej nienawiści. Ale jest podniesione, są podniesione brwi, uśmieszek, lekceważenie. To też boli, prawda? Pamiętamy Symeona. Symeon, gdy się modlił nad Panem Jezusem, który był wnoszony do świątyni jako niemowlę. Powiedział, i on będzie znakiem, któremu się będą sprzeciwiać. A więc wobec Jezusa nie można być obojętnym. Albo się go przyjmie, albo się go zwalcza. I podobnie się dzieje z Bożymi dziećmi. Dlatego biada wam, gdyby wszyscy ludzie o was mówili dobrze. Kto to powiedział? Platon? Sokrates? Salomon? Kto to powiedział? Powiedzcie mi. No, głośno. Pan Jezus. Pan Jezus, biada wam, gdyby o was dobrze mówili wszyscy ludzie, a my tak zabiegamy, żeby jednak nas wszyscy chwalili. Bo zbyt jesteśmy zarozumiali. I kochani, wiersze ostatnie dwa. Ale włos z głowy wam nie zginie. Amen. Halleluja. Włos. Nie głowa. Włos. Jak szczegółowo o nas dba nasz oblubieniec, nasz Chrystus. I dalej. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze dusze, wasze życie. Więc kochani, ja chyba nie głosiłem nic szczególnego, bo tylko właściwie czytałem tekst biblijny z słowa Pana Jezusa. Ale zobaczcie, jak one się różnią od tego, co my uważamy. Dlaczego my tak uważamy? Dlatego, żeśmy się przejęli, ja teraz tu przechodzę, do judaistycznej, żydowskiej postawy względem cierpienia. Myśmy się tym przejęli. To nam się zmieszało. I stąd my mamy takie rozdarcie w sobie, zakłopotanie. Nie myślimy jak Chrystus, tylko myślimy na połu jak Chrystus, na połu jak Mojżesz. Dlatego, że w myśleniu żydowskim było to jedyne. Bóg będzie zawsze przychylnie traktował swój lud wybrany. Wyratuje go z wszelkich kłopotów. Sprawiedliwemu wyrówna w dwójnasób. Da mu długie życie i da mu powodzenie. To jest cały Stary Testament. I gdy my to czytamy, to się pompujemy takim myśleniem. Ja, a on, w dół. Chyba, że się nawróci, a więc nawróć się, bo wtedy będziesz miał. I to jest właśnie błąd, kategoryczny błąd. I zdecydowanie mówię mu nie, bo go sprawdzałem przez pół wieku. I wiem, że to jest błąd. Pewien mały prorok, Habakuk, mały, gdy chodzi o liczbę rozdziałów, napisał: zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu. Na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, w oborach nie ma bydła. Lud wybrany, farmer izraelski, przeżywa taką tragedię. Sąsiedzi mają, a on nie ma nic. To tylko Habakuk napisał. Inni tak nie pisali. Ale jest tam dalej. Lecz ja będę radował się w Panu. Będę się weselił w Bogu mego zbawienia. Trzeci rozdział Habakuka, wiersze 17-18. Próżno to szukać gdzie indziej. Próżno. Ale jest Habakuk. Spójrzmy teraz na Izajasza. Cóż on mówi o słudze Pana? To prawda, że będzie uzdrawiał. To prawda, że będzie pasł żelazną laską narody. To prawda, prawda. Ale najważniejszy tekst Izajasza. Z więzienia i sądu go zabrano. Któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go z krainy żyjących. Wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, fałszu nie było na jego ustach, ale to Jahwe, Bogu Jahwe, upodobało się utrapić go cierpieniem. A w ich wyobrażeniach Mesjasz to miał być triumfator. W glorii, w blasku wstępujący i wszystko miażdżący. Miażdżący oczywiście przeciwników, wrogów, a złotem obsypujący swoich. To była wyobraźnia o Mesjaszu. A nagle Izajasz przez Ducha Bożego ma taką wizję Mesjasza. I stąd, gdy się Pan Jezus pojawił, to nagle to wszystko naród wybrany odrzucił. Do swoich przyszedł, a swoich go odrzucili, bo im nie gwarantował pomyślności na ziemi. Mówił im o czymś innym. I gdybyśmy spojrzeli sobie na przykład na znane nam wszystkim kazanie na górze i tam gdybyśmy zobaczyli te 9 błogosławieństw, co jest po grecku szczęśliwy. I gdybyśmy te 9 źródeł zła zewnętrznego, które na nas będzie przychodzić, połączyli z tamtymi, zestawili 9 szczęśliwy, to byśmy zobaczyli dopiero tajemnicę Chrystusa. Szczęśliwi ubodzy w duchu. Do nich należy Królestwo Niebios. Szczęśliwi cisi, bo oni na własność posiadną ziemię. Błogosławieni, którzy się smucą, bo oni będą pocieszeni. Którzy łakną miłosierni, czystego serca, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, gdy im urągają i prześladują. Spójrzmy na te wszystkie miejsca, 5 rozdział od wiersza 3 w tej Ewangelii Mateusza. Spójrzmy sobie. I porównajmy. Tamten, 21 rozdział Łukasza i to. I właśnie Pan Jezus mówi, bo wy jesteście solą ziemi. Solą dla ziemi. Jesteście światłem tego świata i się nie może ukryć miasto na górze położone. Dlatego i wy też cierpieć musicie i będziecie, bo jesteście wśród ludzi. Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami i myśmy też Słowo ucieleśnione, mieszkamy między ludźmi i przenosimy wszystko to, co ci ludzie, ale wewnątrz jesteśmy inni. Abyście mogli dać świadectwo. To jest klucz. Ten werset jest w samym środku tego fragmentu z Ewangelii według Łukasza. I stąd Pan Jezus nam sugeruje, kochani, abyśmy ból, nieszczęście, niesprawiedliwość i prześladowanie wykorzystali w naszym życiu. Abyśmy sprawili, żeby one służyły wyższym celom, dla których naprawdę żyjemy. Abyśmy się okazali być solą i światłością. To jest tak, jakbyśmy poznali tajniki alchemii. A wiemy, na czym ta alchemia polegała. Żeby z miedzi zrobić złoto. I oczywiście tamtym się nie udawało, ale Chrystus nam dał tę zdolność duchowej alchemii, aby to, co jest brzydkie, co jest wstrętne, przykre, nie do zniesienia, przekształciło się w chwalebne życie, w chwałę. I to można byłoby dużo mówić, ale gdy Pan Jezus na krzyżu cierpiał i ktoś chciał Mu ulżyć, półśrodkiem. Dali mu narkotyk, tak powiem współcześnie. Gąbkę z octem, żeby troszkę go oszołomić, żeby nie czuł bólu. Pan Jezus odmówił. Dlaczego? Bo nie chciał iść na skróty. Chciał do końca być mężem boleści, jak mówił Izajasz. I dlatego też on przekształcił tamtą straszną, haniebną śmierć w najwspanialsze zwycięstwo, w zmartwychwstanie. I mówi, chodźcie moją drogą, bądźcie moimi naśladowcami. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja świat pokonałem, zwyciężyłem i wy ten świat pokonujecie, zwyciężycie aż do dnia, gdy przyjdzie Jezus. I my nie wiemy, iluż to ludzi bez naszych słów w niebie będzie zbawionych. My nie wiemy, kogo nasza osoba, nasze świadectwo, nasze milczenie, nasze cierpienie, nasze bycie z nimi w trudnych sytuacjach pomogło im, innym pomogło przyjść do Jezusa. My nie wiemy. My tylko liczymy tych, których możemy policzyć. Ale czy włosy ktoś policzył na swojej głowie? Ja liczyłem ostatnio i się pomyliłem właśnie. No, więc nie liczmy sukcesów. Naszym sukcesem to jest ufać Jezusowi i z Nim ten świat zwyciężać. Powstańmy, chciałem się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam życie i to życie niezmienne. Śmierć nie panuje nad tym życiem, bo przechodzimy tam na drugą stronę i dalej kontynuujemy życie, ale już w innej postaci. Panie, dziękujemy Ci za to, że na tej ziemi możemy być solą, światłością, możemy być Tobą i możemy Twoje dzieło wykonywać, tylko daj nam pokorę. Daj nam, Panie, taką pokorę, abyśmy nie buntowali się, nie wierzgali, nie użalali się nad sobą, ale żebyśmy cały czas Ciebie wywyższali, niezależnie od okoliczności. Panie Jezu, dopomóż to mnie i każdemu z nas, abyśmy też i do mety doszli, a na tej mecie zobaczyli i innych ludzi, którzy przez nas, nasze życie, zostali zbawieni. Halleluja.